Rozmowa po dziewiątej.
Dzień dobry, Daniel Sawicki. Naszym gościem jest dzisiaj pan Edward Fetko, radny wojewódzki samorządowego lubuskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie radny, zacznijmy może od sytuacji, która ma miejsce w sejmiku lubuskim. Marszałek Elżbieta Polak na portalu społecznościowym ogłosiła, że sesja czwartkowa została odwołana przez przewodniczącą Violettę Haręźlak. A wiemy, kto w ogóle zwołał tę sesję?
Zaproszenie, które do mnie dotarło i pewne, zapewne do wszystkich radnych, podpisane zostało przez pana wiceprzewodniczącego Mirosława Marcinkiewicza. No, jest to pewien problem, bowiem zarówno artykuł 21 ustawy o samorządzie oraz paragraf 17 statutu województwa lubuskiego wyraźnie precyzuje, kto ma prawo i obowiązek zwoływania sesji zwykłych i sesji nadzwyczajnych. I z tego wynika jednoznacznie, że to uprawnienie posiada tylko i wyłącznie pani przewodnicząca sejmiku. Niestety regulacje prawne nie pokazują, co w sytuacji, gdy przewodnicząca na przykład jest na urlopie, jest w innej dyspozycji, czy nie jest w dyspozycji, czy wykonuje inne gdzieś tam zadania poza. No to nie jest doprecyzowane w aktach prawnych na dzisiaj. Stąd też myślę, że zwołanie posiedzenia sejmiku przez pana wiceprzewodniczącego było czynnością bardzo niefortunną i wprawiającą w pewne zakłopotanie, bowiem no niestety w myśl zasady dura lex sed lex, twarde prawo, ale prawo, musimy pamiętać o tym, że nie można podejmować decyzji niezgodnych z normą prawną, bo gdyby była sytuacja tego typu, że należałoby podejmować jakiekolwiek uchwały, to z mocy prawa one byłyby nieważne, ale tu się też nasuwa jakby inne jeszcze takie doświadczenie. Mianowicie warto jednak rozmawiać bezpośrednio przy stole, nie zaś przez media, nie robić napięć, nie powodować napięć i tak już w trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy w związku z drugą falą epidemii, pandemii w naszym województwie i w kraju. Także myślę, że jest to sytuacja bardzo poważna, o ile wiem, to sesja będzie zwołana, czy jest już zwołana na poniedziałek. To jest 12 października o godzinie 12. Będzie to sesja zdalna. Zresztą wracając do poprzedniego zaproszenia, wydaje mi się, że też było to odważne przedsięwzięcie, zwoływanie sesji w trybie stacjonarnym.
Właśnie chciałem do tego nawiązać, bo ta sesja miałaby odbywać się, mieliby państwo przyjechać i fizycznie uczestniczyć w obradach w sali sejmiku, tak?
No jest to oczywiście bardzo, byłoby to bardzo niebezpieczne. W związku z tym myślę, że odbycie tej sesji w sposób zdalny, internetowy jest jak najbardziej uzasadnione, bowiem nie spowoduje dodatkowych zagrożeń, a widzimy, że sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo dynamiczna. Ona nie tylko dotyczy naszego województwa, ale kraju, Europy i świata. Widzimy, co się dzieje.
Panie radny, chciałem pociągnąć ten temat sesji właściwie, bo czytając program, bo on został zamieszczony również oczywiście na portalu społecznościowym, niektóre punkty w nim zawarte, no można tak pomyśleć, że ktoś próbuje rozgrywać w jakiś sposób sprawę pandemii, sprawę domu kombatanta w Zielonej Górze i ewakuacji, do której doszło, bo najważniejszym punktem, odniosłem wrażenie, jest próba rozliczenia władz Zielona Góra za to, co działo się w DPS-ie.
No nie ulega żadnej wątpliwości, że idzie to w mojej ocenie w niewłaściwym kierunku, bo tak naprawdę wszystkie działania, które podejmuje zarówno Zarząd Województwa Lubuskiego, Dom Pomocy Społecznej, Kierownictwo Urzędu Miejskiego są znane. One są publikowane i komentowane na wielu portalach społecznościowych. Zresztą ja przypomnę, że przecież odbyliśmy w sierpniu również nadzwyczajną sesję na temat zagrożeń pandemicznych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Bardzo szczegółowo i dokładnie wszystkie zadania, które stoją przed nami, zostały omówione. No natomiast no, bije się tutaj, trzepie się tą pianę, która nikomu i niczemu nie służy, wręcz odwrotnie. Dzisiaj powinniśmy się wszyscy skoncentrować nad właściwym przygotowaniem do sytuacji, jaka już jest, a w zasadzie wyeliminowanie skutków już powstałych w wyniku takiego ogromnego ogniska. Stało się to na razie w jednym DPS-ie i być może, a miejmy nadzieję, że tak się nie wydarzy, tego typu zagrożenia będą dla innych tego typu domów pomocy społecznej, bo to jest zresztą nie tylko domy pomocy społecznej. Wczoraj informacja ukazała się, że i również szpital, który po części przyjął pacjentów z Zielonej Góry,
w szpitalu w Drezdenku
również wystąpiły przypadki COVID-u. Także naprawdę proszę, żeby spotkać się przy okrągłym stole, przy jakimkolwiek stole, a nie uzgadniać, podejmować ważne decyzje strategiczne przez media, i to nie koniecznie w stylu koncyliacji, a bardziej w stylu konfrontacji. To naprawdę nikomu i niczemu nie służy.
Panie radny, rodzi się też pytanie, czy szpitale marszałkowskie, mówimy tu o szpitalu w Gorzowie, szpitalu w Zielonej Górze oraz szpitalu specjalistycznym, pulmonologiczno-kardiologicznym w Torzymiu, są rzeczywiście gotowe do walki z koronawirusem. Wcześniej słyszeliśmy, że jest dobrze, że mamy te miejsca, że szpitale sobie radzą, wszyscy są na posterunku, ale w momencie kryzysowym zaczynają się poważne problemy. W Gorzowie proszone są o pomoc na przykład siostry zakonne.
No i to jest niepokojące zjawisko, bo przecież zewsząd płyną zapewnienia, że wszystko jest na wysokim poziomie zabezpieczeń i przygotowań, że szpitale są zaopatrzone w niezbędny sprzęt i inne asortymenty, które są potrzebne w takich sytuacjach. Wydano przecież miliony złotych, a tu się okazuje, że brakuje 5000 na zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Przecież ja myślę, że jeśli sztaby kryzysowe czy sztab kryzysowy w województwie rozmawia na te tematy, to zdaje sobie sprawę, jeśli w sytuacji ewakuacji ludzi na przykład z domu pomocy społecznej musi każdy posiadać wiedzę, że ten wraz za tym pacjentem nie pojadą szczoteczki do zębów, mydła, nie pojadą ręczniki, nie pojadą piżamy i tak dalej. Stąd też tak zwany niezbędnik w każdym szpitalu, gdzie jest przygotowane łóżko covidowe, każdy szpital powinien być wyposażony w ten niezbędny osobisty sprzęt dla tego typu pacjentów.
No właśnie.
Ja myślę, panie redaktorze, że to też będzie między innymi jeden z tematów dyskusji podczas poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji, bo to się w głowie nie mieści, żeby na takim poziomie nie było tego typu zabezpieczeń.
Ale państwo byli informowani o innej sytuacji, że jako radni, że w szpitalach jest inaczej, że jest wszystko okej? Jak to wyglądała ta komunikacja?
Oczywiście, wystarczy sięgnąć do obrad sesji poprzedniej nadzwyczajnej, gdzie dyskutowaliśmy na temat sytuacji w województwie pod względem zagrożeń pandemicznych przed nowym rokiem szkolnym. Tam takie zapewnienia padały. Myśmy zwracali również uwagę na to, że niestety jest bardzo mało łóżek na oddziałach dziecięcych, nie ma zabezpieczenia tutaj dzieci pod tym kątem. Wydaje się, że też należałoby przeanalizować sytuację, czy pacjenci tego typu, jacy byli na przykład w domu pomocy społecznej w Zielonej Górze, oni powinni być w domu pomocy społecznej, czy też powinni być ulokowani w zakładach tych opieki leczniczej.
A jakie zdanie pan ma na ten temat właśnie? Bo rzeczywiście są takie opinie, szczególnie wśród lekarzy, że ludzie, którzy nie są zarażeni koronawirusem, ale przebywali dotąd w tym DPS-ie, mogli czy powinni znaleźć się bardziej w innych jednostkach tego typu, a nie w jednostkach stricte leczniczych.
Dokładnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze właśnie do tego zostały powołane i powinny właśnie realizować te zadania w tym zakresie. Trudno wymagać, aby poziom leczenia tych ludzi, różnych przypadków w DPS-ach, dorównywał fachowej obsłudze medycznej. W takiej sytuacji naprawdę powinna być zrobiona dokładna analiza zdrowotna tych pensjonariuszy i podjęte decyzje o przemieszczeniu ludzi, którzy wymagają opieki lekarskiej.
Dobrze, zmieńmy temat, panie radny, bo pewnie moglibyśmy jeszcze rozmawiać na ten temat godzinami,
tak.
Ale nasz program nie jest też z gumy. Chciałem spytać, cóż tam słychać w naszym lubuskim Trójmieście? Pan jest prezesem lubuskiego Trójmiasta. Jak idzie odtwarzanie tej jednostki złożonej przez 3 samorządy: Sulechów, Zielona Góra i Nowa Sól?
No myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. W tej chwili jest szereg takich czynności formalno-prawnych dotyczących zmian w KRS-ie, dotyczących opracowań zmiany statutu, regulaminów obrad walnych zgromadzeń. 14 właśnie października odbywamy spotkanie z potencjalnymi udziałowcami Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto pod kątem omówienia warunków tworzenia nowego zielonogórsko-nowosolskiego obszaru funkcjonalnego, który mógłby skutecznie zabiegać o środki finansowe na realizację priorytetowych, istotnych, ważnych z punktu widzenia rozwoju regionu zadań inwestycyjnych w ramach właśnie zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Ja mam nadzieję, że ustalimy terminy, które pozwolą podjąć uchwały poszczególnym zainteresowanym gminom. Proponujemy również, aby w stowarzyszeniu udział brały powiaty zielonogórski i nowosolski w roli doradczej, eksperckiej. Także mam nadzieję, że do końca roku z formalnego punktu widzenia wszystko zostanie zamknięte.
Dobrze, życzymy zatem powodzenia. Musimy już kończyć naszą rozmowę. Naszym gościem był dziś pan Edward Fetko, radny wojewódzki samorządowy lubuskie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, życzę państwu miłego dnia.
Dziękujemy za rozmowę, dziękuję Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Rozmowa po dziewiątej.